Teraz natomiast płynnie przejdziemy do tekstu Ewangelii według świętego Jana. Przypomnę, że w ubiegłym miesiącu rozpoczęliśmy analizę, czytanie duchowe, interpretację drugiego rozdziału Ewangelii według świętego Jana, mianowicie tekstu o godach, o weselu w Kanie Galilejskiej. I przeczytałem wtedy i zinterpretowałem dla Państwa jedynie pierwszy werset tego drugiego rozdziału. Jedno zdanie w zasadzie, które po polsku przeczytam, a później już będę czytał kolejne zdania po grecku i interpretował. Trzeciego zaś dnia wesele było, stało się w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. I tyle. Na tym zatrzymałem się. Drugi werset. Ekletche de kaiho Jesus, kaiho i matcheta i autu eiston gamo. Został dosłownie wezwany również Jezus i uczniowie Jego na to wesele. W tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia ten czasownik ekletche, jego forma podstawowa to kaleo, jest tłumaczony zaproszony, bo w dalszym znaczeniu również ten czasownik kaleo może być tak tłumaczony, bycie zaproszonym, bycie nazywanym, ale jego podstawowa forma to jest wzywać, wezwać. Jezus został wezwany na to wesele. Bycie wezwanym i bycie zaproszonym to jest coś innego. Czy my, kiedy mamy w rodzinach wesela, to wzywamy sąsiadów na wesele albo rodzinę? Nie, zapraszamy. Więc czytając to, to powinniśmy zostać uderzeni przez to słowo, został wezwany na to wesele. Wzywa się po to, żeby ktoś coś konkretnego zrobił, żeby uczynił coś bardzo ważnego. A zatem Jezus nie pojawił się na tym weselu jako jego taki zwyczajny gość. Już tutaj, na początku, autor chce nam powiedzieć, że Jezus miał tam do spełnienia bardzo ważną misję. On został wezwany z pewną misją. On i uczniowie Jego. To ciekawe, że Jezus i uczniowie, przecież popatrzmy w kategoriach takich realiów tamtego świata, no ci uczniowie Jezusa pochodzili z różnych stron. Niektórzy z Betsajdy, która nie jest tak blisko Kany Galilejskiej, więc trudno było ludzi z takiej szerszej okolicy spraszać. Inni z Kafarnaum. Kafarnaum jest akurat blisko, niedaleko Kany, ale też kawałek drogi. Jeszcze inni, jak na przykład Judasz Iskariota, pochodził zupełnie z południowej Judei, czyli ze 150 kilometrów stamtąd od Kany. Na pewno nie był znajomym weselników, tych, którzy to wesele organizowali. A zobaczmy, że uczniowie Jezusa wszyscy są również wezwani na to wesele. Oni są świeżo po byciu powołanym. To nie są ludzie, którzy znają jeszcze dobrze Jezusa. Pewno mu się przyglądają jakoś z daleka. Więc powinno nas zdziwić to, że oni również zostali wezwani na to wesele, bo na to jeszcze, że tak powiem, nie zasługują. Tym bardziej odsyła nas to do tego duchowego poziomu interpretacji tego tekstu, że nie chodzi tutaj o zwykłe wesele, ale chodzi o to, co to słowo gamos greckie, czyli wesele, rzeczywiście oznacza. A oznacza ucztę mesjańską, weselną ucztę mesjańską. Ucztę, na której Kościół, oblubienica i członkowie Kościoła reprezentowani przez uczniów są razem ze swoim mistrzem. Jest to uczta mesjańska. Uczta, która jest początkiem nowego przymierza. Przymierze, Nowy Testament, który jest zawarte w Jezusie Chrystusie. Więc interpretacja duchowa. Nie możemy pozostawać tylko na poziomie wydarzeniowym tamtego, ale te pewne zgrzyty, pewne takie punkty do zastanowienia, kiedy czytamy ten tekst, a one tutaj są, ten tekst jest bardzo taki pagórkowaty, nie taki płynny, płaski, tylko dla ludzi tamtych czasów, dla odbiorców tamtego czasu, to tutaj było wiele znaków zapytania, które my również chcemy teraz stawiać, bo one właśnie wyrywają z takiego uśpienia i mówią, aha, no to tutaj jest coś takiego ważnego. Więc fakt, że uczniowie Jezusa są właśnie tutaj z Nim, wezwani na to, żeby być z Nim na tym weselu, to jest zaproszenie do uczniów wszystkich czasów. Niezależnie od tego, jak jesteśmy zaangażowani w naszą wiarę, jak blisko jesteśmy Jezusa, czy czujemy się powołani od młodości, czy może od niedawna, to mamy być z Jezusem na tych godach. Mamy razem z Nim być na tym weselu. Niezależnie od tego, czy jesteśmy tak daleko jak Judasz Iskariota, czy może bliżej jak Piotr, czy jak umiłowany uczeń. Więc byli z Nim na tym weselu Jego uczniowie. Zostali wezwani. Są tam potrzebni, mają swoją misję. Jaką misję na tym etapie? Przecież oni tam naprawdę nic nie zrobili. Jak będziemy czytać dalej, to oni nawet nie wzięli naczyń, żeby wody do tych stągwi nalać, a przecież tam było sporo tej wody do przyniesienia. Oni się za nic nie chwycili, byli tylko obserwatorami. Więc bycie nawet takim niemym obserwatorem na pewnym etapie, kiedy się uczymy, kiedy dorastamy, to Jezus nie wymaga od nas od razu, żebyśmy byli nie wiadomo jak zaangażowani. Na to przyjdzie potem czas. Ale ważne, żeby być z Jezusem, żeby być świadkiem tego, co On czyni, co robi, Jego działania. Bo na początku tej perykopy usłyszymy, że taki to początek cudów dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej, i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oczywiście powiemy, no gdyby nie uwierzyli w Niego na początku, kiedy ich powoływał, to by nie poszli za Nim. Oni już jakoś w Niego wierzyli. A tutaj używając czasu aorystu, episteusam, w wersecie 11, autor mówi, że uwierzyli w Niego Jego uczniowie, tak jakby wcześniej nie wierzyli. Chcę nam przez to powiedzieć, że nasza wiara wzrasta, że ona się kształtuje, że ona nigdy nie osiąga swojego celu, że wiara jest rzeczywistością dynamiczną. Ciągle uczymy się wiary, ciągle uczymy się tej relacji z Jezusem, ciągle poznajemy Jezusa coraz bardziej jako Jego uczniowie. Przez to poznanie wchodzimy z Nim w jeszcze większą zażyłość. Ten werset mówi nam o tym, że każdy z nas ma swój czas. Czas dorastania, czas dochodzenia do zażyłości z Jezusem. Ale ważne, żeby z Nim być. Ważne to, że żaden z uczniów nie pozostał w Judei, tam gdzie Jezus przyjął chrzest, że wszyscy razem z Nim przyszli do Galilei, do Kany na to wesele i że byli świadkami Jego cudu. Werset trzeci. Kaj hysteresantos oinu legei hemeter tu jesu pros auton. Oinon uk echus. I kiedy zabrakło wina, mówi matka Jezusa do Niego, wina nie mają. I znowu ten spójnik i, kaj, tak jak zaczynał się pierwszy werset, to jest ciąg dalszy. Nie wiadomo w jakim momencie trwania tego wesela. Czy to było zaraz po przyjściu Jezusa z uczniami? Czy to było po jakimś czasie, że tego wina zabrakło? I jest przejście do czasu teraźniejszego. Do tej pory to opowiadanie było w czasie aorystu. Egene to stało się, było wesele, ekletche, został wezwany Jezus. To są wszystko czasowniki w czasie przeszłym aorist. I teraz jest przejście do czasu teraźniejszego. I podobnie jak w przypadku wszystkich innych perykop, o których do tej pory mówiłem, to powiedzenie w czasie teraźniejszym mówi matka Jezusa, jest zaproszeniem dla nas, czytelników, żebyśmy przestali być obserwatorami tej sytuacji, ale weszli jako uczniowie Jezusa w tym momencie na tę godę, na to wesele. My stajemy się częścią tej sytuacji i ta sytuacja staje się częścią naszego życia teraz. Teraz i na zawsze. Bo te gody, to wesele, te czasy mesjańskie, one trwają. Ona ciągle mówi te słowa. Mówi je do Jezusa, a my jesteśmy tego świadkami. Więc ten czas teraźniejszy, tak zwany presens historicum, o którym już wielokrotnie mówiłem, on jest bardzo ważny. On niestety w tłumaczeniach na języki nowożytne nie jest uwzględniany, bo się ujednolica wszystko jako opowiadanie o przyszłości. Natomiast tutaj jest ważne, żeby to zauważyć, że to jest to dzisiaj, teraz. Jednocześnie i tam w historii, i teraz w naszym życiu. My przechodzimy tam i ta sytuacja staje się częścią naszego życia. Matka, o tym właśnie, że użyty jest tutaj rzeczownik matka, funkcyjnie, o tym, kim jest Maryja dla Jezusa, ani jej imię. Ono w ogóle nie jest podane w Ewangelii Jana. Jest to bardzo ważny wskaźnik. Ona mówi jako matka, jako ta, wobec której każdy syn nie jest głuchy. Każdy syn szanuje, respektuje wolę swojej matki. I mówi do niego, nie mają wina. Takie stwierdzenie dziwne, bo interpretuje się je jako takie naciskanie na Jezusa, często, że matka mówi, no zrób coś z tym, tam nie ma czegoś takiego. Ona po prostu mówi, nie mają wina. Nie mają wina, tylko tyle. Jakby pokazuje pewne braki, pewne ograniczenia, które się pojawiają, ale nie zmusza Jezusa, nie próbuje na nim wymóc. Pokazuje tylko. I taka jest matka. Delikatna, towarzysząca, wrażliwa po ludzku. On jako mężczyzna mógł nie widzieć, a ona widzi. Ona widzi detale, ona widzi szczegóły. Wino, jak już wspominałem ostatnio, to jest coś, co jest w sposób konieczny związane z czasami mesjańskimi. Wino wyraża radość i spełnienie czasów mesjańskich. Pełnię czasów mesjańskich. Więc na poziomie duchowym, jeżeli to czytamy, przechodzimy z tego poziomu wydarzeniowego, to jest tutaj mowa o dobrach duchowych, o tych brakach, które my jako wierzący możemy mieć w życiu. I matka to widzi. Widzi te braki i wskazuje je w sposób delikatny swojemu synowi. Braki duchowe, nasze, ograniczenia, grzeszność, to wszystko, co nam zagradza do drogę do Boga. I werset 4. Kairege jauteho Jezus i mówi, utrzymany czas teraźniejszy, jej Jezus, tiemoi kaisoi binai. Co mnie i tobie, kobieto, upoheke i hek choramu, jeszcze nie przychodzi godzina moja. Co mnie i tobie, mówi Jezus do niej. No jest to takie dosyć bolesne może być dla matki. Jezus jakby mówi, że mnie to mało obchodzi. Mało mnie to obchodzi. Dziwne słowa. One były analizowane wielokrotnie przez egzegetów i tutaj odpowiedzi na to, jak to zdanie rozumieć, są bardzo, bardzo różne. Te słowa, cała fraza tie moi kaisoi, co mnie i tobie, one pojawiają się w kontekstach dwóch Nowego Testamentu, ale te konteksty nie naprowadzają w żaden sposób na rozumienie tego wyrażenia. To są słowa, które wypowiadają demony wyrzucone przez Jezusa. One mówią, co mnie i tobie. Tutaj te słowa to są słowa Jezusa, które niekoniecznie muszą mieć aż taki negatywny charakter reprymendy, jakby niektórzy chcieli, egzegeci, tylko mogą być taką pewną postawą obronną Jezusa, który też był przecież człowiekiem i który miał świadomość tego, co go czeka, jaka jest jego rola w historii zbawienia. Za chwilę będzie tutaj mowa o tej godzinie. Jezus miał świadomość, że ta godzina nadejdzie, ale jeszcze chciał po prostu pożyć. Jeszcze chciał cieszyć się życiem. Chciał to życie normalnie przeżywać. Co mnie i tobie? Może zostawmy to jeszcze. Niech się to dzieje. I mówi do Maryi Gunaj, to znaczy niewiasto, kobieto. Tak się człowiek do matki raczej nie zwraca swojej, prawda? To jest takie stwierdzenie, które znowu przez niektórych egzegetów jest interpretowane jako próba zbycia jej, próba takiego odcięcia się, stworzenia dystansu w stosunku do matki. Ale kiedy się spojrzy na to słowo Gunaj, wołaczu, kobieto, niewiasto, w szerszym kontekście Pisma Świętego, to nabiera ono bardzo ważnej teologicznej treści. Mianowicie w samej Ewangelii według Świętego Jana Jezus, kiedy zwraca się do kobiet, to mówi im właśnie w ten sposób. Gunaj, kobieto, do Samarytanki na przykład w ten sposób się zwraca. Tam pomimo jej trudnej, powikłanej sytuacji życiowej nie ma absolutnie w postawie Jezusa wobec Samarytanki jakiejś dezaprobaty, jakiegoś takiego poniżającego spojrzenia, wytykania jej czegokolwiek. Nie ma czegoś takiego. Użycie tej formy Gunaj w starożytności, tej grecko-rzymskiej starożytności, jest uważane za formę grzecznościową. Grzecznościową. On mógł powiedzieć mamo, ale powiedział Gunaj, kobieto. I to Gunaj otwiera pewną przestrzeń bardzo ważną interpretacyjną. Bo to słowo kobieta odsyła przede wszystkim na poziomie teologicznym, kiedy się spojrzy na całość Biblii, do Księgi Rodzaju, do trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, kiedy jest mowa o upadku pierwszych ludzi w raju, o wypędzeniu z raju. I kiedy w trzecim rozdziale, w 15 wersecie jest tak zwana protoewangelia. Wprowadzę nieprzyjaźń, mówi Jezus do węża, pomiędzy ciebie a niewiastę. Pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ona albo ono, zależnie od znaczenia, od tego, jak ten oryginał zinterpretujemy, zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Więc to Gunaj tutaj z drugiego rozdziału Ewangelii według świętego Jana odzywa się echem w rodzaju 3:15. To ona, Maryja, Matka Jezusa, staje się ową kobietą, niewiastą, która ma stać u początku nowego zbawienia. Wtedy, kiedy ta nieprzyjaźń jest wprowadzona pomiędzy potomstwo szatana i potomstwo niewiasty. Wtedy, kiedy ma nastać zbawienie. Więc użycie tutaj tego słowa Gunaj pokazuje, że to zbawienie nastało. Że Maryja jest tą właśnie niewiastą, a Jezus jest jej potomkiem. Więc bardzo głębokie teologiczne odniesienie. Wszystko, co tutaj czytamy, w jakimkolwiek fragmencie Pisma Świętego, to trzeba słyszeć całą polifonię, całą harmonię odniesień poprzez słowa. W języku polskim nie zawsze to wybrzmiewa, no bo tłumaczenie, przekład rządzi się swoim prawem, ale trzeba mieć, nawet posługując się tylko polskim tekstem, trzeba mieć uszy otwarte, umysł otwarty na to, żeby te harmonizacje, polifonie biblijne słyszeć, bo one dopiero nadają pełnego znaczenia teologicznego tym biblijnym wypowiedziom. Więc poprzez użycie tego słowa ginaj, jesteśmy odsyłani do tego, że tutaj dzieje się historia zbawienia. Rzeczywiście ten tekst o godach w Kanie Galilejskiej traktuje o nowym przymierzu. Stare przymierze przemija i zaczyna się nowe przymierze Boga z ludźmi w Jezusie Chrystusie. To jest ten moment zbawienia zapowiedziany w protoewangelii w 3 rozdziale Księgi Rodzaju. Więc kiedy się przejdzie z poziomu wydarzeniowego na ten poziom teologiczny, to widzimy, jak głębokie przesłanie teologiczne jest w tym choćby jednym słowie. I w tym kontekście należy tą całą wypowiedź interpretować, co mnie i Tobie, niewiasto. I jesteśmy wyzwoleni wtedy od tego czytania negatywnego, takiego pejoratywnego, dystansującego, a widzimy, że tutaj jest bardzo głębokie przesłanie teologiczne. Upo hekei hechora mu. Jeszcze nie przychodzi moja godzina. I to słowo chora, godzina, jest bardzo ważnym terminem teologicznym w czwartej Ewangelii, w Ewangelii według świętego Jana. To słowo godzina jest nacechowane i odnosi się zawsze, kiedy jest używane w Ewangelii według świętego Jana, do godziny męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Do tego wydarzenia jedynego w swoim rodzaju. I tutaj to słowo chora występuje po raz pierwszy w Ewangelii według świętego Jana. Tych wystąpień będzie około 10 dalej jeszcze i zawsze będą odsyłać do tej godziny Jezusa, do godziny męki, do godziny zbawienia tak naprawdę. Czyli Jezus mówi, jeszcze nie nadeszła godzina mojego zbawienia. To nie jest jeszcze ten czas, jakby broni się, to o czym mówiłem przed chwilą. Jezus broni się przed tym, żeby ta godzina nie przyszła na Niego, tak jak w Ogrójcu mówi później, co synoptycy odnotowują, że oddal ode mnie ten kielich. Jezus po ludzku się lękał, po ludzku chciał oddalić to od siebie. I dlatego nie chce tego cudu czynić, chociaż Maryja w ogóle jakby nie mówi, uczyń cud. Nie, to on jakby z tego wina nie mają, wyciąga tak daleko idące wnioski. Być może można by to też tak zinterpretować, że te same słowa wina nie mają, to niekoniecznie wymuszają na Jezusie to, że On musi cud dokonać. Może przecież macie kasę, trzos, który trzyma Judasz Iskariota, może wyślij go, żeby kupił trochę wina, prawda? Tak też te słowa wina nie mają Maryi, takie zupełnie jakby obojętne, nie prowadzące koniecznie w kierunku cudu, można zrozumieć. Ale Jezus rozumie je inaczej. Jezus rozumie jako oczekiwania cudów. To nas prowadzi jeszcze do innej refleksji, a mianowicie do takiej, że te same słowa w relacji osób, które są sobie bliskie, mogą znaczyć coś innego niż słowa czytane przez postronnych, czy słowa, które same w sobie w zapisie takim neutralnym mówią zupełnie coś innego, tak jak tutaj. Nie mają wina, można bardzo różnie zrozumieć, a w tym kodzie własnego języka pomiędzy matką i synem wydaje się, że te słowa wina nie mają wyrażały oczekiwanie, żeby Jezus dokonał jednak cudu, a nie tylko, żeby kupił wino. Więc w relacji z Jezusem ten dialog, on dotyczy to również naszych relacji, mamy czasami poczucie, że słowa nie wyrażają tego, co chcemy powiedzieć, że słowa mówią za mało, że te słowa nie znaczą to, co jest w nas. I nie bójmy się tego, bo Jezus i tak zrozumie. Tak zrozumiał swoją matkę w tym jej stwierdzeniu bardzo ogólnym, które możemy postronni ludzie bardzo różnie zrozumieć. Jezus i tak zrozumie, o co nam chodzi, nawet jeżeli nie znajdziemy adekwatnych słów. I to jest bardzo obiecujące. i pozytywne dla nas, żeby nie bać się rozmawiać z Jezusem, nie bać się wypowiadać Mu to, co jest w naszych sercach, bo On i tak zrozumie, On i tak wysłucha i ostatecznie tutaj w tej sytuacji On skłonił się do oczekiwań Matki, chociaż uważał, że jeszcze godzina Jego nie nadeszła. Maryja staje się tutaj katalizatorem, osobą, która przyspiesza historię zbawienia. Możemy tak po ludzku zapytać, no gdyby nie ta interwencja Maryi, to tego pierwszego cudu w Kanie, cudu Jezusa by nie było. Jeszcze może by Jezus 2-3 lata dłużej nawet żył, prawda? Gdyby nie to. Maryja staje się tą, która przyspiesza historię zbawienia, która wpływa w jakiś sposób na historię zbawienia jako matka. Nie wymusza tego. Mówi nawet tak bardzo oględnie, nie mają wina. Ale Jezus jest wrażliwy na nią, wrażliwy na słowa swojej matki. Matki, która jest wrażliwa na potrzeby swojego ludu, uczniów Jezusa i swoich dzieci, dzieci wszystkich czasów. I na tym zakończmy. Powstańmy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Dziękuję za dzisiejszy wieczór i do zobaczenia za miesiąc.